287 tysięcy 500 franków, powtórzył machinalnie. Tak, łaskawy panie, potwierdził Anglik, jakoż ciągnął po krótkiej pauzie. Nie będę taił, choć pańskiej kryształowej uczciwości, bo taką opinię miałeś dotąd, nikt nie neguje, że mówią głośno w Marsylii o pańskim bankructwie. Na te słowa szczere i niemal brutalne Morel pobladł jak trup.
Mój panie, odparł, do dziś, a ojciec powierzył mi kierownictwo firmy przeszło 24 lata temu i sam nią zawiadywał lat 35. Do dziś nikt jeszcze nie odszedł z pustymi rękami od naszej kasy, przedstawiwszy weksel podpisany Morel i syn.
Tak, wiem o tym, pytam więc pana, jak człowiek honorowy pyta człowieka honorowego. A pan odpowiedz mi szczerze, czy i to wszystko zapłacisz z taką samą akuratnością? Morel zadrżał, lecz spojrzał na rozmówcę znacznie śmielej niż poprzednio.
Na pytanie tak szczere, odrzekł, trzeba dać szczerą odpowiedź. Tak, proszę pana, zapłacę, jeśli mój statek zawinie, jak się tego spodziewam, szczęśliwie do portu, bo dzięki temu odzyskam kredyt, który straciłem na skutek kolejnych, a niefortunnych dla mnie wypadków. Jeśli jednak nieszczęsnym trafem faraon, ostatnia moja nadzieja, zawiedzie...
W oczach biednego armatora zakręciły się łzy. I jeśli zawiedzie, to cóż wtedy?
Cóż wtedy, mój panie? Powiedzieć to ciężko, ale przywykłem już do nieszczęścia. Trzeba mi więc będzie przyzwyczaić się i do hańby. Tak, chyba zawieszę wypłaty, skoro nie będę mógł inaczej.
To nie masz pan przyjaciół, którzy wsparliby cię w tych kłopotach? Morel uśmiechnął się smutno.
W interesach, mój panie, rzekł, nie mamy przyjaciół. Wiesz pan o tym dobrze. Mamy tylko wspólników.
To prawda, szepnął Anglik. Została więc panu jedyna nadzieja.
Jedyna.
I ostatnia?
Ostatnia.
To też jeśli ona zawiedzie...
Przepadłem, mój panie, przepadłem na amen.
Kiedy szedł do pana, jakiś statek wchodził do portu.
Wiem, wiem. Młodzieniec, który nie opuścił mnie w biedzie, przesiaduje na wieżyczce. Spodziewa się bowiem, że pierwszy przyniesie mi dobrą nowinę. Zawiadomił mnie o przybyciu tego statku.
I to nie był pański statek?
Nie, to Żyronda, statek z Bordeaux. Wyruszył także z Indii. Nie, nie mój.
Ale może słyszeli na nim coś o faraonie? Może otrzymasz pan jaką wiadomość?
Niechętnie się do tego przyznaję, ale powiem panu, że lękam się prawie tak samo wieści o moim trójmasztowcu, jak i tej niepewności. W niepewności jest choć iskra nadziei.
I pan Morel dorzucił głucho.
Nie podoba mi się to spóźnienie. Faraon wyruszył z Kalkuty 5 lutego, powinien więc już tu być z górą od miesiąca.
Coś się tam dzieje, ozwał się Anglik, natężając ucha. Cóż to za hałas?
O Boże, Boże!
Zawołał Morel, blednąc.
Cóż to nowego?
Rzeczywiście na schodach było głośno. Ktoś biegał, tupał, a nawet i lamentował. Morel wstał, żeby otworzyć, ale siły go zawiodły i opadł na fotel. Obaj mężczyźni siedzieli nieruchomo naprzeciw siebie. Morel drżał na całym ciele. Cudzoziemiec patrzył nań z głęboką litością. Hałas ustał. Zdawało się jednak, że Morel wciąż na coś czeka. Ów hałas miał przyczynę. Musiał więc mieć i skutki. Cudzoziemcowi wydało się, że słyszy jakieś kroki na schodach. Szło po nich kilka osób. Zatrzymały się na podejście. Klucz zachrobotał w zamku pierwszych drzwi. Drzwi skrzypnęły.
Tylko dwie osoby mają klucz od tych drzwi. Kokles i Julia, ozwał się cicho Morel.
W tejże chwili otwarły się drugie drzwi i ukazała się Julia, blada, zalana łzami. Morel wstał, drżący, i oparł się o poręcz fotela, gdyż nie mógł trzymać się na nogach. Chciał pytać, ale nie mógł dobyć głosu. Mój ojcze, rzekła Julia, składając ręce, wybacz, że dziecię twoje przynosi ci złą nowinę. Morel pobladł okropnie. Julia rzuciła mu się w objęcia. Ojcze, ojcze, mówiła odwagi.
A więc faraon zatonął?
Spytał Morel, a słowa więzły mu w gardle. Julia nie odpowiedziała i tylko kiwnęła potakująco głową, wspartą o pierś ojca.
A załoga? Spytał Morel.
Ocalona, odrzekła Julia, a ocalił ją statek z Bordeaux, który właśnie zawinął do portu. Morel wzniósł ręce do nieba, a patetyczny ów gest wyrażał rezygnację i podziękę.
Dzięki ci, Boże, powiedział. Ugodziłeś tylko we mnie.
Wokół flegmatycznego Anglika błysła łza.
Wejdźcie, wejdźcie, ozwał się Morel. Domyślam się, że jesteście za drzwiami.
I rzeczywiście, ledwie wyrzekł te słowa, weszła pani Morel szlochając, a za nią wszedł Emanuel. Dalej zaś w przedpokoju widniały surowe lica półnagich marynarzy. Ujrzawszy tych ludzi, Anglik zadrżał. Uczynił krok, jakby chciał podbiec do nich, ale zapanowawszy nad sobą, cofnął się w najciemniejszy i najdalszy kąt gabinetu. Pani Morel usiadła w fotelu i ujęła męża za rękę, a Julia stała wciąż przytulona do ojca. Emanuel zatrzymał się pośrodku pokoju i był jakby pośrednikiem między rodziną Morelów a marynarzami stojącymi w drzwiach.
— Jakże to było?
— spytał Morel. — Chodźcie tu, Penelon, i opowiedzcie o wypadku — rzekł młodzieniec. Stary marynarz, ogorzały od równikowego słońca, wystąpił, mnąc resztki kapelusza.
— Dzień dobry, panie Morel.
Ozwał się, jak gdyby wczoraj opuściwszy Marsylię, wrócił z Ai albo Toulonu.
Dzień dobry, mój drogi,
odrzekł armator, uśmiechając się poprzez łzy.
Ale gdzie jest kapitan?
Kapitan, panie Morel, zachorował i pozostał w palmie.
Ale da Bóg, że nic mu nie będzie i za parę dni wróci tu zdrów jak ryba. To dobrze. Opowiadajcież, Penelon.
Penelon, żujący prymkę, przesunął ją językiem z prawa na lewo. Zasłonił usta, odwrócił się, strzyknął czarniawą śliną daleko na środek przedpokoju, wysunął nogę i kołysząc się w biodrach, rozpoczął.
Byliśmy, panie Morel, tak mniej więcej między przylądkiem białym a przylądkiem Bajador. Po tygodniu paskudnej ciszy popchnęła nas bryza południowa, południowo-zachodnia i tak... Jechaliśmy sobie, aż tu kapitan Guamart podchodzi do mnie, a trzeba panu wiedzieć, żem był przy sterze. Podchodzi i powiada. Co myślicie, ojcze, o tych chmurach, co gromadzą się tam na horyzoncie? Akurat ja tam patrzałem. Co myślę, panie kapitanie? Myślę, że wyłażą prędzej niż mają prawo i że są czarniejsze niż przystoi chmurom, które nie mają złych zamiarów. I ja też tak myślę, powiada kapitan. Trzeba mi więc przedsięwziąć środki ostrożności. Za dużo mamy żagli jak na taki wicher, co zaraz się zacznie. Hej tam, gotuj się do zwijania bombrasli i skracania kliwra. Czas był po temu, ledwie rozkaz wykonano, a już wiatr nas dopadł i statek się przechylił. Dobra, powiada kapitan, za dużo mamy jeszcze żagli. Zwijaj wielki żagiel. W 5 minut zwinięto wielki żagiel i szliśmy pod fokiem, marslami i bramslami. No cóż tak, ojcze, tak kiwacie głową, powiada mi kapitan. Ja, bo na pańskim miejscu, widzi pan, zmykałbym, gdzie pieprz rośnie. Chyba masz rację, mój stary, wiatr może nas porządnie trzepnąć, powiada mi na to. Powiadam mu, gdzie tam, panie kapitanie? Ten, co kupiłby te hece za wichurę, zarobiłby niezgorzej. To sztorm, jak się patrzy, albo kiep. To znaczy, że widzieliśmy, jak ten wiatr nadchodził. Tak samo, jak się widzi kurz, kiedy wiatr gna go od Montredon. Szczęściem miał do czynienia z kimś, kto się na tym zna. Skróć marcle od was szoty, zawołał kapitan. Zluźnij szoty, brasuj na wiatr, przysiągnij marcle, przyciągnij bloki na rejach. W tych okolicach to za mało, wtrącił Anglik. Skróciłbym o 4 i pozbył się fok żagla. Wszyscy zadrżeli, gdy padła ta nieoczekiwana uwaga, rzucona głosem stanowczym i dźwięcznym. Penelon przyłożył dłoń do oczu i spojrzał na nieznajomego, który z taką pewnością siebie skrytykował manewr kapitana. — Spisaliśmy się lepiej — odrzekł z odcieniem szacunku stary marynarz. — Bo zwinęliśmy bezan i położyliśmy ster na nawietrzną, żeby iść w czole burzy. Po 10 minutach zwinęliśmy marsle i popłynęliśmy bez żagli.
— Za wielkie to było ryzyko, boście płynęli na starym pudle — zauważył znów Anglik.
— I to nas właśnie zgubiło. Po 12 godzinach diabelskiego huśtania zrobił się przeciek. Penelon, powiada mi kapitan, chyba już mój stary toniemy. Daj no mi ster i złaź na dół. Daję mu ster, złaża tam wody już na 3 stopy. Wyłażę więc i wołam, do pomp, ale choroba, było za późno. Zaczęliśmy pompować, ale cośmy trochę wypompowali, to się jeszcze więcej nalało. I do diabła, powiadam sobie po 4 godzinach tej roboty, jak toniemy, to i tońmy, raz w życiu się umiera. Ładny mi dajesz przykład, bratku, powiada kapitan. Zaczekaj, no i przynosi ze swej kajuty parę pistoletów. Kto odejdzie od pompy, powiada, temu w łeb wypalę.
Bardzo słusznie, wtrącił Anglik.
A nic tak nie dodaje odwagi jak słuszne racje, ciągnął marynarz. A tymczasem niebo się przetarło i wiatr ucichł, a że wody wciąż przybywało, to insza sprawa. Niedużo, tak ze 2 cale na godzinę, no ale co przybywało, to przybywało. 2 cale na godzinę, mój panie, to niby nic, ale przez 12 godzin to już ni mniej, ni więcej, tylko 24 cale, a 24 cale to łokieć. A że mieliśmy przedtem 3 stopy, było teraz 5. Owóż, kiedy okręt ma w brzuchu wody na 5 stóp, to jakby chorował na puchlinę wodną. No, powiada kapitan, dosyć tej zabawy, pan Morel nie będzie miał nam nic do zarzucenia. Zrobiliśmy co tylko w naszej mocy, żeby uratować statek. Teraz trzeba ratować ludzi, do szalup, moje dziadki, nie gozdrać się. Bo widzi pan, panie Morel, bardzośmy kochali faraona, ale choćby marynarz najbardziej kochał swój statek, jeszcze bardziej kocha swoją skórę. To też nie daliśmy sobie 2 razy powtarzać, a widzi pan i statek jakby pojękiwał i mówił do nas: wynościsz się do 100 diabłów. I nie ugał biedny faraon, bo czuliśmy dosłownie, jak ucieka nam spod nóg. No to nim się kto obejrzał, szalupa była na wodzie, a nas 8 w szalupie. Kapitan szedł ostatni, a raczej nie zszedł, bo chciał zostać na okręcie. Tylko ja go złapałem w pół i cisnąłem między kolegów, a potem skoczyłem za nim. Czas był, bo ledwie skoczył, pokład zawalił się z takim hukiem, jakby łupnęła artyleria okrętowa. Po 10 minutach zadurzył się dziobem, następnie rufą, a potem zaczął się kręcić w kółko jak pies za własnym ogonem. A potem cześć, kolego, i bzdrum, załatwiona sprawa już po faraonie. Gdyśmy tak błądzili 3 dni, nie mając nic w ustach, a już mówiliśmy, że trzeba ciągnąć losy, którego z nas najpierw zjeść, zobaczyliśmy żyrondę. Zaczęliśmy dawać sygnały i dostrzeżono nas. Żyronda wzięła na nas kurs, wysłała szalupę i przyjęła wszystkich na pokład. Tak to się odbyło, panie Morel, daję słowo honoru, parol marynarza. No co, koledzy, zgadza się?
Rozległ się pomruk wyrażający uznanie. Narrator bowiem, nie mijając się z prawdą, przedstawił malowniczo szczegóły.